Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek. Państwa i moim gościem jest dziś doktor habilitowany Grzegorz Brona. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2011, współpracownik Europejskiej Agencji Badań Jądrowych. Kierował Pan zespołem badawczym pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów. Autor 300 artykułów naukowych ponad, a od marca tego roku prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Polsa. Zaczniemy od kwestii, nad którą często zastanawiają się niezwiązani z nauką ludzie, często mówią też o niej politycy. Dlaczego kosmos, skoro na Ziemi wciąż tyle nierozwiązanych problemów?
Z dwóch powodów właściwie. Pierwszy powód jest taki, że kosmos to jest rynek zbytu, ogromny rynek zbytu. To jest rynek, który rośnie w tej chwili niesamowicie. Jeszcze 5 lat temu wart był 200 miliardów dolarów, w tej chwili jest wart 300 miliardów dolarów i to będzie wzrastało. Trend jest bardzo jasny. Drugi powód jest taki, że te wszystkie problemy na Ziemi, właściwie znaczna część tych problemów na Ziemi, może być rozwiązana w ten czy w inny sposób, używając metod pochodzących z sektora kosmicznego. Są trzy takie metody. Nawigacja, telekomunikacja i zobrazowania satelitarne. Nie mówimy tutaj praktycznie w ogóle o badaniach kosmosu, o naukach podstawowych. Mówimy tak naprawdę o użytkowaniu kosmosu.
Czyli nie mówimy o tej pięknej idei poszukiwania nowych form życia, tylko mówimy o komercyjnym zastosowaniu, wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej.
Naturalnie gdzieś te piękne idee również się pojawiają, ale 90% tego fokusu jest w tej chwili na wykorzystanie przestrzeni komercyjnej i rozwiązywanie problemów, które się pojawiają na Ziemi. No, my dzień w dzień używamy technologii kosmicznych, biorąc komórkę do ręki, widzimy, że tam jest nawigacja, możemy zobaczyć mapy satelitarne, to są wszystko technologie kosmiczne. Bez satelitów tych technologii nie mielibyśmy.
Polska Agencja Kosmiczna, zgodnie z Państwa misją, uczestniczy w realizacji strategicznych celów państwa, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych. Brzmi to bardzo poważnie. Proszę powiedzieć, na czym w praktyce polega działalność agencji?
No właśnie, z jednej strony staramy się wesprzeć przedsiębiorców, którzy przygotowują misje kosmiczne, przygotowują elementy satelitów, przygotowują elementy systemów odbioru danych satelitarnych, bo mamy ponad 200 przedsiębiorców tego typu w Polsce i to nie są przedsiębiorcy, którzy przygotowują jakieś bardzo małe układy. Są przedsiębiorcy, którzy znaczne części systemów kosmicznych, a wkrótce również całe satelity, będą dostarczać na rynek unijny czy rynek w ogóle globalny. No a z drugiej strony celem agencji jest upowszechnienie informacji wśród instytucji państwowych o tym, w jaki sposób można wykorzystać to, co z kosmosu dostajemy z powrotem, czyli właśnie systemy telekomunikacyjne, dane satelitarne, czy też systemy nawigacyjne, o czym mówiłem wcześniej. Przykładem jest chociażby monitoring z kosmosu pól i monitoring suszy, która w tej chwili Polskę, można powiedzieć, zalewa.
W roku 2030 według założeń polski sektor kosmiczny ma być w wybranych obszarach w pełni konkurencyjny w wymiarze globalnym i ma w stanie być zapewnić Polsce niezależność w dostępie do danych satelitarnych i w ich zastosowaniu. Zatem kiedy w pełni funkcjonalny pierwszy polski satelita telekomunikacyjny?
Satelita telekomunikacyjny to jest wysokie C, powiedzmy. Satelita telekomunikacyjny wymaga olbrzymiej wiedzy i długich prac. A jeśli chodzi o satelitę obserwacyjnego, to pierwsze polskie satelity obserwacyjne, a właściwie takie satelity łączone z innymi państwami, polecam jeszcze w tym roku. W związku z tym widać, że jesteśmy w stanie już duże systemy dostarczać, a do 2030 roku, tak jak pan powiedział, rzeczywiście mamy zamiar osiągnąć przynajmniej 3% rynku europejskiego, co przekłada się na obroty rzędu 2 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o dostęp do danych satelitarnych niezależnych, to w Polsce w tej chwili powstają centra, które gromadzą wszystkie zbiory danych unijne. Powstaje system odbioru danych satelitarnych. W związku z tym osiągamy tą pewną niezależność. Satelita telekomunikacyjny to pewnie będzie kolejny krok i przewiduję, że to będą lata 2025-2030. Natomiast na pewno jeszcze to nie będzie ten lub przyszły rok.
Wspomniał pan o wielu przedsiębiorcach w Polsce, którzy postawili w swojej działalności na współpracę z przemysłem kosmicznym. Być może wśród naszych słuchaczy, przedsiębiorców, przedsiębiorców jest ktoś, kto potencjalnie jest tym zainteresowany. W jakich specjalnościach przedsiębiorcy są najbardziej poszukiwani?
To jest doskonałe pytanie. Tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch obszarach. Mówimy o obszarze upstream, czyli tym, który lata w kosmos. To jest oczywiście znacznie trudniejsze. Trzeba odpowiednie certyfikaty zdobyć, trzeba się długi czas uczyć rozwiązywania problemów, czy też zastosowania technologii używanych w przestrzeni kosmicznej. Ale z drugiej strony mówimy o mnóstwie problemów, które są na Ziemi. Tak naprawdę firma, która przetwarza dane satelitarne, firma, która robi mapy satelitarne, to jest firma kosmiczna. Kosmiczna firma, która nie wymaga takich olbrzymich inwestycji, plus ma niesłychanie duży rynek zbytu. Dlatego to ci młodzi ludzie, ci młodzi przedsiębiorcy powinni rzeczywiście spojrzeć w kierunku przetwarzania danych satelitarnych i być może poszukać tam swoich możliwości. Nie wiem, czy pan wie, że w Lubuskim w tej chwili powstaje centrum technologii.
To właśnie chciałem do tego nawiązać, bo to jest zapewne cel pana też dzisiejszej wizyty w Zielonej Górze.
Warto wspomnieć o tym, że w Lubuskim powstaje w tej chwili Centrum Technologii Kosmicznych. Tutaj mamy taką osobą, która odgrywa najważniejszą rolę, to jest pani Elżbieta Polak z Urzędu Marszałkowskiego, pani marszałek, przy wsparciu Bogusława Wontora. To centrum w najbliższym czasie będzie ukonstytuowane i prawdopodobnie w przeciągu kilku lat pozwoli grupować firmy z obszaru Lubuskiego lub też nawet firmy, które będą przyjeżdżały spoza tego obszaru w taki klaster technologii kosmicznych. Mam nadzieję, że to się uda. Sam projekt jest w tej chwili bardzo mocno rozwijany i mam nadzieję, że ten projekt pójdzie właśnie w tych dwóch kierunkach. Z jednej strony w systemy lotne, czyli te, które lecą w kosmos, a z drugiej strony w systemy, które zostają na Ziemi, w systemy przetwarzania danych kosmicznych.
Jeszcze wrócimy do tej kwestii, o której pan mówił, ale jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o technologie kosmiczne. One pełnią dziś także bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, o względy obronne. Te sfery to także priorytety działań Polskiej Agencji Kosmicznej. Proszę więcej o tym powiedzieć. Chyba, że nie można.
Jeżeli czegoś nie będzie można powiedzieć, to na pewno nie powiem. Natomiast w tym momencie myślimy o dwóch obszarach zastosowania technologii kosmicznych, jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Z jednej strony są to systemy naziemne, które obserwują to, co się dzieje w kosmosie, czyli zabezpieczają zdolności dostępu do przestrzeni kosmicznej. Jak pan zapewne wie, w kosmosie jest bardzo dużo w tej chwili satelitów, to jest około 2000 obiektów działających i powiedzmy 3 razy tyle śmieci kosmicznych, które mogą tymże satelitom zagrozić. W związku z tym bardzo istotne jest, żebyśmy zabezpieczyli możliwości kosmiczne. W tej chwili jeszcze być może nie nasze, chociaż już niedługo również polskie satelity się pojawią operacyjne, ale przynajmniej systemy Unii Europejskiej, bo Unia Europejska posiada takie dwa duże systemy, Galileo i Copernicus, które z jednej strony dają możliwości nawigacyjne, z drugiej strony dają możliwości obserwacji Ziemi. W związku z tym warto, żebyśmy je zabezpieczyli. I Polska jest tutaj bardzo ważnym graczem w Unii Europejskiej, która dostarcza systemów zabezpieczenia optycznego. W naszym kraju są najlepsze firmy związane z optyką, które są w stanie wybudować obserwatoria naziemne, które oglądają śmieci kosmiczne, kategoryzują je, przygotowują katalogi i przekazują naszym sojusznikom z innych krajów Unii Europejskiej. Z drugiej strony, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, mówimy o systemach obserwacji Ziemi. O systemach obserwacji Ziemi, czyli o systemach latających w kosmosie, które są w stanie w miarę na bieżąco dostarczyć zobrazowań interesujących dla naszej armii. W tej chwili Polska w szerokim zakresie korzysta z możliwości naszych sojuszników, między innymi z możliwości włoskiej konstelacji Cosmos SkyMet. W przyszłości mam nadzieję, że będziemy posiadać również własne systemy zobrazowania. Nad tym również agencja w tej chwili pracuje i przygotowuje pewne rekomendacje.
Wspomniał pan o Centrum Badań Kosmicznych, którego oddział powstanie w Zielonej Górze. Proszę powiedzieć, czym będzie zajmował się ten oddział szczególnie? Na czym się będzie skupiał w swojej działalności, w swoich pracach?
Z jednej strony centrum zajmuje się tak zwanymi badaniami podstawowymi, czyli systemami, które latają w kosmos, potem zbierają dane kosmiczne dla naukowców pracujących w innych instytucjach, które się bardziej zajmują tymi naukami podstawowymi, między innymi w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika. Z drugiej strony Centrum Badań Kosmicznych zajmuje się rozwojem inżynierii kosmicznej, przygotowywaniem pewnych komponentów związanych z misjami kosmicznymi. I z trzeciej strony Centrum badań kosmicznych zajmuje się bardzo szeroko pojętą pogodą kosmiczną, czyli monitoringiem tego, co dociera do atmosfery ziemskiej, co ewentualnie może zagrozić funkcjonowaniu infrastruktury naziemnej. Takie miały miejsce zdarzenia na przykład w Kanadzie w latach 90., gdy burza słoneczna spowodowała blackout znacznej części systemu kanadyjskiego zaopatrzenia w energię. Wydaje się, że ten trzeci obszar jest szczególnie istotny i mam nadzieję, że znajdzie swoje miejsce właśnie tutaj w niedaleko Zielonej Góry.
Rozmawiamy w połowie wakacji. Takie pytanie na koniec. Jak pan myśli? Jaka to jest perspektywa czasu, że wśród ofert turystycznych będziemy wybierać my, ziemianie, loty w kosmos? Kiedy taki normalny śmiertelnik będzie mógł zobaczyć naszą Ziemię z wysokości powiedzmy 40 tysięcy kilometrów?
Kwestia raczej finansów niż bycia śmiertelnikiem. Było w tej chwili chyba 13 osób w kosmosie, 13 turystów, którzy odwiedzili stację kosmiczną międzynarodową. W tej chwili rzeczywiście kilku bogatych ludzi w Ameryce pracuje
bogatych zwykłych
śmiertelników pracuje nad systemami kosmicznymi. Jednym z nich jest pan Branson z Virgin Galactic, który zapowiada, że już w przyszłym roku będzie możliwość lotu w kosmos za pomocą jego statku kosmicznego Spaceship Two, który to statek kosmiczny nie wejdzie na orbitę kosmiczną okołoziemską, natomiast będzie takim ruchem, poruszał się parabolicznym, przekroczy obszar kosmosu, potem na Ziemię wróci lotem ślizgowym. Wydaje się, że to jest perspektywa przyszłego roku. Drugą taką firmą jest firma Jeffa Bezu, który jest założycielem innego giganta Amazona, która to firma również w przyszłym roku ma zamiar wysyłać kapsuły z turystami, które to kapsuły po osiągnięciu obszaru kosmosu będą również wracać ruchem parabolicznym na Ziemi, następnie lądować za pomocą systemu spadochronów. Cena dla niektórych nie gra roli, ale porównując z ceną wcześniejszych turystów kosmicznych, która wynosiła między 20 a 60 milionów dolarów, to cena takich lotów parabolicznych w przestrzeni kosmiczną będzie poniżej, 1 miliona złotych. Więc dla znacznej części ludzi zaczyna być dostępna. Wydaje się, że będzie ta cena rzeczywiście malała w przyszłości. Należy sobie również przypomnieć to, że pierwsze loty samolotem były znacznie droższe niż teraz. Tak? Wydaje się, że w ciągu 10-15 lat ta cena spadnie poniżej 100 tysięcy złotych, gdzie pewna grupa przynajmniej ludzi będzie w stanie sobie pozwolić na przykład na 50-60 urodziny właśnie na taki.
I miejmy nadzieję, że będą też oferty last minute dużo tańsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor habilitowany Grzegorz Brona, od marca tego roku prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo Państwu.